bez słowa ani do proga, tak to nazwałem. No, normalnie jest takie przysłowie bez Boga ani do proga, tak? Znacie to? Ja pomyślałem, ja mam takie tytuł sobie wymyśliłem, bez słowa ani do proga, jako punkt odniesienia. Przeczytajmy pierwszy fragment. Mateusza 4:1-4. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli fragment jest bardzo nam znany. A, też świadectwo możemy złożyć, że kupiliśmy nowy rzutnik, bo stary umarł. Mamy nowy, halleluja, chwała Panu, to jest świadectwo. Dobrze, bo tak zobaczyłem, że jakoś jaśniej świeci, więc zwróciłem na to uwagę. Więc to jest znany fragment słowa, my go znamy. I wiecie, i tak zauważyłem, że w związku z tym, że jest on, opisuje pewną konkretne wydarzenie w życiu Jezusa, jest pewien kontekst, to my często nie myślimy o tym, co tutaj jest, co tu się kryje w tym czwartym wersecie. Generalnie jak myślimy o tym fragmencie, to myślimy sobie, no Jezus, tak, początek jego służby, jest po chrzcie u Jana nad Jordanem był wcześniej, później Duch Święty wstąpił, później poszedł na pustynię, później przeszedł tą próbę, tak, w postaci postu, był kuszony, za każdym razem odpowiadał Słowem Bożym diabłu, a później wrócił wzmocniony z pustyni. I tak naprawdę jeszcze ewentualnie myślimy o tych rzeczach, które odpowiedział kusicielowi, że cytował Słowo Boże i też my też mamy cytować Słowo Boże, jak wróg do nas przychodzi. To jest wszystko prawda, to jest wszystko warte zastosowania. Natomiast kiedy ja dzisiaj przygotowałem to słowo o słowie, bez słowa ani do proga, to zobaczyłem tutaj coś takiego, że to jest sytuacja, która opisuje nasze życie. Bez względu na to, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na pustyni i bez względu na to, czy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy kuszeni. A mianowicie wiele razy w naszym życiu stajemy się głodni, bo dochodzimy do jakiejś bariery w naszym życiu, do jakiegoś krańca w naszym życiu. Prawda? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić dobrze. Wydaje nam się, że postąpiliśmy właściwie. Możemy nawet powiedzieć, tak jak tutaj jest napisane, że żyjemy w posłuszeństwie Bogu. Tu jest Duch go zaprowadził na pustynię, tak? Więc możemy powiedzieć, że daliśmy się prowadzić Bogu, a jednak dochodzimy do takiego miejsca, gdzie ciabas, nie można się posunąć dalej i odczuwamy brak, pragnienie, głód i nie wiadomo, co zrobić dalej, tak? I wiesz, tutaj oczywiście Jezus odpowiedział na to, odbił piłeczkę pokusy, tak? Ale ja myślałem nad tym, tak naprawdę, jak ten werset się stosuje do naszego życia. Bo w tym naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, oczywiście, my jesteśmy bardzo dobrzy w rzucaniu wersetów, więc my już wiemy, że jak przychodzi kusiciel, to my mu Słowem Bożym, albo jak przychodzi po prostu jakaś wątpliwość, to tą wątpliwość z Słowem Bożym. Ale się znałem, mówię tak sobie, co my tak naprawdę robimy, kiedy głód nastaje prawdziwy w naszym życiu i my nie wiemy, co dalej zrobić. Wiecie, w tym wersecie według mnie jest ta odpowiedź, że człowiek w momencie, kiedy potrzebuje chleba, jest głodny, potrzebuje rozwiązania, to musi koniecznie nakarmić się. Musi spożyć chleb. Tak? Jeżeli jesteś głodny, to nie możesz w nieskończoność odpowiadać po prostu na zasadzie: nie, nie jestem głodny wcale. Albo ktoś przychodzi i mówi: masz, zjedz tego pączka. Nie jem słodyczy. To możesz robić do pewnego stopnia, ale w końcu to pragnienie, ono cię zniszczy. Miałem takie spotkanie z czterema pastorami dwa tygodnie temu, zdaje się. Rozmawialiśmy o takim, kombinujemy, żeby może zrobić jakieś wydarzenie dla mężczyzn. Myśmy rozmawiali tam o różnych tematach, które warto poruszać. No i wyszły tematy takie męskie, związane też z seksualnością. Myśmy zaczęli o tym rozmawiać. Jeden pastor fajnie powiedział: ja już nie chcę o tym słuchać na konferencjach dla mężczyzn. Już mam dosyć po prostu. To jest po prostu zawracanie kijem Wisły. To jest po prostu cały czas mieszanie w tym samym naczyniu, tak? Raz na jakiś czas. My się go pytamy, ale co masz na myśli? On powiedział: to, że człowiek ma jakieś problemy z grzechami w jakiejkolwiek dziedzinie, biorą się stąd, że jest jakiś deficyt w jego życiu. Coś nie zostało prawidłowo skonstruowane w jego życiu, zbudowane. Albo nie zostało coś zaspokojone właściwie, po Bożemu. I dlatego odzywa się to pragnienie grzechu. I on powiedział, słuchajcie, weźmy wreszcie, nakarmmy tych mężczyzn. Uleczmy ich, dajmy im podstawę, zobaczmy, niech oni zobaczą, gdzie to wszystko, gdzie te grzechy się zaczynają głęboko wcześniej, gdzie to się wszystko budzi w człowieku. Wiecie, i to było niesamowite. Później takśmy poszli w tą stronę w tej rozmowie i to było zupełnie inne niż tego rodzaju rozmowy wcześniej, w których brałem udział. I tak sobie myślę, że jest z każdą sytuacją w naszym życiu. Jeżeli dochodzisz do miejsca głodu, bariery, braku rozwiązania, to masz zawsze wyjście. Albo możesz postępować w taki sposób, który postępowałeś do tej pory, czyli odpowiedzieć Słowem Bożym, mocniej nacisnąć, więcej pracować, ulec temu podszeptowi wroga, który mówi, gdybyś bardziej, gdybyś więcej się modlił, gdybyś właściwie przyjaciół miał i te różne rzeczy, to by przyszło rozwiązanie, że my musimy odejść od takiego sposobu myślenia i zobaczyć, dobrze, jeżeli mnie nie karmią te rzeczy, które wróg mi daje, to w takim razie gdzie są te, które mnie karmią? Gdzie jest ten pokarm, tak? Wiecie, ta sytuacja jest taka, że Jezus mógł mu tak odpowiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo był nakarmiony Słowem Bożym. To nie była taka sytuacja, że Jezus idzie po pustyni, diabeł go kusi, a Jezus tu zza nadrza wersecik i tam wroga. Ciach, ciach, ciach. Bo to była rzeczywistość nie jakiejś osoby, która przychodzi i chce go, żeby on tutaj zaraz sztuczki zaczął czynić z kamieniami i zamieniać je w chleb, tylko rzeczywistością tego była, czy okolicznością tego, to była ta pokusa. Jeżeli to by chodziło o zacytowanie, to Jezus by zacytował, a dalej byłby kuszony, bo dalej byłby głodny. Ale Jezus odpowiedział w ten sposób, dlatego mógł odpowiedzieć, ponieważ jego pokarmem rzeczywistym i on w tym momencie był nakarmiony, było to Boże Słowo. Czyli my bardzo często nie potrafimy odeprzeć różnych pokus, nie dlatego, że nie znamy słowa i nie potrafilibyśmy zacytować. Prawda? Chcesz kraść i słyszysz w swojej głowie, kto kradnie, niech kraść przestanie. Możesz to powiedzieć głośno. Czasami to pomaga. Ale jeżeli nie wiesz, skąd pochodzi twoje zaopatrzenie twoich potrzeb i skąd, że jest taka obietnica i że ona cię naprawdę karmi, że Bóg zaspokoi twoją potrzebę i nie musisz uciekać się do kradzieży, to wtedy dopiero przezwyciężasz ten problem. Okej? Łapiecie tą niuans polegający, tą różnicę powiązaną, że możemy gardłować różne wersety, a zupełnie czym innym jest to, że jesteśmy autentycznie nakarmieni Słowem Bożym. I ono jest naszym pokarmem. I ty w momencie pokusy, ona pokonujesz ją, albo te pokusy nawet ciebie już nie dotyczą, ponieważ deficyty w twoim życiu zostały zaspokojone poprzez Boże Słowo. Ja teraz w listopadzie też miałem taki, to też dobrze się złożyło, bo nie musiałem głosić kazań, bo mieliśmy tyle gości, ale dwa razy pisałem o tym na Facebooku, dwa razy w tym miesiącu przyszedł do mnie Bóg i po prostu to było jak piorun z jasnego nieba. To było w zasadzie, słyszałem takie słowo, siadaj i czytaj Biblię. I tak się dziwiłem, co to znaczy? I ktoś tam mi odpisał. No to znaczy siadaj i czytaj Biblię. O, wow. Niesamowite. Nie pomyślałem, że to może znaczyć. Ale faktycznie, wiecie, ja wiem, że w tym świecie, tak jak on funkcjonuje, to właśnie my możemy zginąć, jeżeli będziemy próbowali tylko diabła rozegrać w postaci takich potyczek, jak się nam tu wydaje, że Jezus stoczył z diabłem. Wiecie, to był tylko 40-dniowy incydent w całym życiu Jezusa. A Jezus w całym swoim życiu zwyciężył dlatego, że jego pokarmem codziennym, nie tylko w czasie pobytu na pustyni, było Słowo Boże. On był napełniony Bożym Słowem. Halleluja.
Amen.
Okay? Więc to jest to, co Bóg do nas mówi. Napełnij się Słowem Bożym. Dobrze, nie wiem, kilka różnych wątków, ale nie wiem, jak to wszystko ogarnę. Dobrze, okej, to może następny werset. Psalm 33, 6, 11. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jak wstrągi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Czyli jest wiele różnych wersetów, które mówią o tym, że Słowo Pana jest tym, co kształtuje, co tworzy z niebytu i co sprawia, że rzeczy trwają, zatrzymują się, uruchamiają się. I Słowo Pana jest tym, który sprawia, że Jego wola jest doprowadzona do końca na ziemi. Po prostu Bóg to mówi. I teraz wiesz, my żyjemy w takich czasach, że... To jest takie pytanie. Przemek Kopyto na wiatrołapie, kiedy zaczęły się dziać te rzeczy, on powiedział, i co teraz będzie? Nie sobie żartowaliśmy tym tekstem tak z niego zawsze i też do dzisiaj on jest żywy, że jak coś nowego się dzieje, to zaraz ktoś podchwytuje i mówi, i co teraz będzie? Tak? Inni ludzie, którzy nie znają Boga, nie znają słowa, ale żyją w tym kraju i oglądają telewizję, mówią, jak żyć? To też jest taki inny z kolei taki gryps. Ale myślę, że zarówno ten Przemka Kopyty, jak i ten taki ogólnopolski tekst, jak żyć, to on opisuje naszą codzienną mentalność. Tak? Kto z nas czuje się po prostu pewnie w swoim życiu? Że ja po prostu wiem, kim jestem, dokąd zmierzam. Jestem jak ten po prostu ukraiński kombajn na po prostu 500-hektarowym polu. Nadali mi po prostu kierunek w tym kołchozie i po prostu w jedną stronę to pole się kosi przez po prostu 8 godzin, później się zawraca i znowu 8 godzin, prawda? Kto z nas jest tego rodzaju istotą, tak? Słucham? Czy kanadyjski, tak? Kombajn leśny, tnący drzewa, tak. To też jest mocno. Więc nikt z nas tak nie jest. Wszyscy mamy to pytanie, jak żyć, co teraz będzie. Patrzymy na przyszłość swoją, naszych dzieci, na zbór, na pracę. I nikt z nas nie jest po prostu w miejscu, gdzie my jesteśmy tą skałą, do której możemy odnieść nasze życie. My potrzebujemy skały, potrzebujemy Boga i potrzebujemy Jego słowa, dzięki któremu wszystko trwa wiecznie, dzięki temu słowu powstały niebiosa. Tak jak Izajasz mówi, że ma takiego przyjaciela ateistę, pamiętacie? Profesora, który powiedział, że jeżeli Bóg istnieje, on to chyba mówił w sobotę, to on mówi, to on jest po prostu o wiele potężniejszy niż to, co oni mówią, wszyscy ludzie w Niego wierzący. Ale miał, wiecie, słowem Pana uczynione zostały niebiosa. Wyobrażasz sobie? Tak? To jest po prostu niesamowite. Więc to jest taka jest moc Bożego Słowa. Ono stwarza cały kosmos, galaktyki, wiesz, wszystko. I teraz, jeżeli my się do tego odniesiemy, to my jesteśmy umiejscowieni w właściwy sposób. Siła przychodzi do naszego życia, ale tylko wtedy, kiedy mamy to słowo. Też opowiadał mi, później w niedzielę mi opowiadał dowcip tego profesora. Mówi, on sam wymyśla dowcipy, ten ateista, profesor, o którym on mówi, Żyd, o którym on mówi, że ma więcej poznania Boga niż nie jeden wierzący. Mówi, że jak ma dobry dzień, to się nazywa agnostykiem. Jak ma słaby, to mówi, że jest ateistą. Ale mówi, że taki dowcip mu powiedział, że taką historię, że rzecz dzieje się wieki, wieki do przodu przed nami tam, kiedy już naukowcy dzięki swoim badaniom udowodnili, że Bóg istnieje. Bo dzisiaj to jeszcze naukowcy, wiecie, nie udowodnili, jeszcze nie wierzą, ale to jest ta historia, dzieje się wieki do przodu, kiedy po prostu już udowodnili, że on istnieje na podstawie badań. I nawet doszli do takiego rozwoju, że nauczyli się z nim kontaktować i umieją z nim rozmawiać. Po prostu wynaleźli sposoby właśnie dzięki tej nauce, jak z nim rozmawiać. I zaczęli z niego czerpać wiedzę i mądrość i zaczęli z nim dyskutować. I to tak się naprawdę rozwinęło. To są, wiecie, wieki przed nami jeszcze. I w końcu tak zaczęli kiedyś z Panem Bogiem rozmawiać naukowcy i mówią, że z tego człowieka to jednak można było lepiej trochę stworzyć. I Pan Bóg mówi, no ciekawe, no, że takich wniosków dochodzicie. No głupi nie jesteście, już nawet udowodniliście, że jestem, nawet nauczyliście ze mną rozmawiać. No może coś w tym jest. Więc Pan Bóg łaskawie dla tych naukowców mówi, to słuchajcie, to zróbmy taki konkurs i zróbmy jeszcze raz. I po prostu i stwórzmy jeszcze raz i zobaczymy, kto tym razem stworzy lepszego człowieka, nie? No dobrze, ale kto zaczyna? A Pan Bóg mówi, no rzućmy monetą. No i rzucił monetą, no i wypadło, że naukowcy pierwsi, nie? No i zebrali się, wiecie, i tak zgarniają proch z ziemi, tam zaczynają coś tam lepić, nie? A Pan Bóg przychodzi i mówi, nie. Stwórzcie sobie swój własny proch. Złapaliście, tak? To jest po prostu piękne. Więc wiesz, wszystko, co jest na ziemi, powstało dzięki słowu Pana. Nie ma niczego, co istnieje, co nie wyszło z jego ust. I teraz, jeżeli ty chcesz się właściwie odnieść do swojego życia i do wszystkiego, co cię otacza, to potrzebujesz słowa. Ono potrzebuje dotrzeć do ciebie, tak? Potrzebujesz go. Wiecie, ostatnie lata ciągle wracam do swojego wieku. Nawet nie wiem, ile teraz mam. A, 45. Mi się to się, ale to już jest, bo tak myślałem, że jestem w połowie lat 40, ale już w marcu będę 46. 1946. I tak zauważam, że z roku na rok jestem coraz bardziej sceptyczny. I dzisiaj rano szczególnie, tak zacząłem rozmawiać z Jankiem Drużnym, dzisiaj rano sobie pogadałem chwilę i po prostu i zauważam, że im jestem starszy, tym jestem bardziej sceptyczny. Ale zauważam, że to jest inny rodzaj sceptycyzmu. To nie jest taki młodzieńczy, zbuntowany, że ci moi rodzice starzy i nauczyciele to źle ten świat zbudowali po prostu i po prostu i my go zbudujemy lepiej. Tylko to już jest inny rodzaj sceptycyzmu, a mianowicie taki, że nigdy go chyba już lepiej nie zbuduje. Że on już taki jest pokręcony i tyle rzeczy. Wiecie, to jest taki, ja to tak nazywam dzisiaj, takim zdrowym sceptycyzmem. Takim realnym, takim prawdziwym. Że po prostu to wszystko na tej ziemi to jest kicha. Że po prostu tak naprawdę to też napisałem coś takiego, że tęsknię za niebem, bo nie wiem jak tam jest co prawda, ale wiem już jak jest tutaj. I już się za wiele nie spodziewam. Tutaj, więc tęsknię już za niebem. Mimo, że nie wiem, jak tam będzie. Będzie taki zdrowy sceptycyzm. Ale też widzę, że nawet w takim zdrowym sceptycyzmie jest niesamowite zagrożenie, bo można stać się bezproduktywnym. Można przestać pełnić wolę Bożą. Można zrujnować i zmarnować swoje życie. Więc ja, co ja mam zrobić z tym zdrowym sceptycyzmem? Obserwując ten świat, jaki on jest pokręcony, zniszczony, że nic się nie udaje. Co może zmienić moje spojrzenie? I nie zmieniając tych okoliczności, bo one takie są, jakie są, jaki koń jest, każdy widzi. Wiecie, tylko jest jedno rozwiązanie. Potrzebujemy Słowa Bożego, które powie nam, jak się rzeczy mają. I jak to, co widzę, jak mam w tym funkcjonować. Jak mam się odnieść do tego, co wygląda na niezmienialne, ukształtowane, albo zepsute. Albo niezdolne do tego, żeby samo się naprawić. Potrzebuję Słowa Bożego, bo tylko ono będzie w stanie uruchomić moje życie do owocności. W tym miejscu mojego sceptycyzmu i niewiary, która jest w pewien sposób naturalna w wyniku tego, co obserwuję wokół. Tak? Więc potrzebuję Słowa Bożego, żeby zacząć żyć i owocować. Dlatego prawdopodobnie Bóg do mnie mówi, siadaj i czytaj. Bo wiesz, bo ja ten świat poznałem prawdopodobnie lepiej, niż poznałem Słowo Boże. Bo ja ciągle czytam. Ostatnio mnie masażysta zaczął pytać, co ja czytam. I tak milkłem. On mówi, co pan tak milknie, bo tak pana boli, jak naciskam? A ja mówię, nie wiem już co panu mówić, bo czego ja nie czytałem. No i tam zacząłem opowiadać różne rzeczy, które czytam, jakie książki ostatnio, wcześniej. Mówi, wow, ale pan czyta, normalnie, ale pan czyta. Jestem zdany sprawę, że faktycznie ja po prostu dużo wiem o tym świecie. Polityka mnie interesuje, historia mnie interesuje. Przyrodę studiowałem 10 lat w Technikum Leśnym i na studiach leśnych. Teraz przy okazji jestem zaocznym studentem terapii. Bo moja żona zdaje mi relacje ze swoich wszystkich wykładów, więc zaocznie też to studiuję. To prawda, dyplom pewnie nie dostanę, ale wiedzę posiądę. Pastorem jest co? Albo dobrze. Później, wiesz, studiuję rodzinę, studiuję wychowanie dzieci, czytam o tym, wiesz, tak sobie myślałem, po prostu, wiesz, prawo jazdy mam, sam samochód sam naprawiałem, dom zbudowałem. Na pogodzie się znam coraz bardziej, bo to jest taki medialny temat, więc ostatnio sobie poczytałem o orkanach po prostu. Wiesz, po prostu jestem, że ojejku, na czym ja się nie znam? Czasami z kimś siadam w samochodzie, jadę, zaczynamy rozmawiać i ktoś do mnie: o, ale pastorze, pastor, jaki mądry, z pastorem to można o wszystkim porozmawiać. Faktycznie, no coś jest, no. Głupi nie jestem, no. Głupi nie jestem, coś tam naczytałem, coś tam wiem, z różnych dziedzin, nawet, wiecie, w szkole muzycznej byłem, na muzyce się znałem po prostu, grałem na skrzypcach, grałem na klarnecie, pianina, 4-5 klas, później na sygnałówce łowieckiej, na gitarze sam się nauczyłem grać, kiedyś w zborze w uwielbieniu grałem na basie. Wiesz, po prostu czym, na czym ja się nie znam, nawet kiedyś sobie, jak stałem się hipisem, to ciuchy sobie sam szyłem, nauczyłem się szyć na maszynie. Po prostu ja sobie myślę, jejku, jaki ja jestem normalnie omnibus, ja się znam na życiu, tyle książek przeczytałem, tyle umiejętności posiadłem, tak?
Co?
A narcyzm to się nazywa? Ale to też wiem, to też wiem, bo moja żona zawsze mówi, jak była ta choroba na N, nenufar, ja zawsze mówię narcyzm, ja to wiedziałem, ja też to przeczytałem, będę na Wikipedii czytałem o narcyzmie, także ja też to wiem. I teraz wiecie, ale po prostu, no i co? I nico. Okazuje się, że po prostu dalej nic nie wiem. Bo nie wiem, jak żyć. I zadaję to samo pytanie, co pan paprykarz. Jak żyć? Albo jak Przemek Kopyta i co teraz będzie? Dalej cały... I nie ma, wpisywałem w internet, co teraz będzie i słuchajcie, nie ma. Wpisywałem, jak żyć i nie ma po prostu. Nie ma. Mówią Google, mówię Google, prawdę ci powie, piszesz, jak żyć i nie ma. Piszesz, jak żyć. Oj, to jest blisko, to jest blisko. To już jest, to już ma trochę sensu. Dobrze. Więc, słowo Pana, tak? Słowo Pana to jest to, czego potrzebujemy. Dobrze, to czytajmy. Przypowieści 13:13. Kto gardzi słowem Pana, ten ginie. Lecz kto szanuje przykazania, ten będzie odpłacony. Wiecie, to jest mocne słowo gardzić, tak? My mówimy, no nie, no bracie, gdzie gardzić? Jak ja Biblię widzę, że spadła na ziemię, od razu podnoszę i kładę na półkę. Jak ja kiedyś zobaczyłem, jak jeden kaznodzieja stanął na Biblii i mówi, że on stoi na słowie, to było źle, że on tak zrobił. No, źle zrobił, tak? I rzeczy się nie robił. To jest jakaś forma braku szacunku jednak stanąć na Biblii. I Biblia odkurza. Biblia nie czytam, ale odkurza. Więc gardzić to się wydaje takie mocne słowo, tak? Ale powiedzcie mi, co według was znaczy gardzić słowem, tak? Co znaczy? Okej, teraz przejdę trochę, będę jak Żyd. jak Żyd. To co myślicie, co znaczy gardzić słowem? Tak, żeby to tak, żeby tak powiedzieć, uznajmy wszyscy na początku, że wszyscy gardzimy nim. I co to znaczy w naszym przypadku, tak? Na czym to polega? Co znaczy gardzić? Jakieś inne słowa bliskoznaczne do gardzić?
Nie przyjmować,
tak?
Lekceważyć.
Nie liczyć się ze słowem, odrzucać. Tak? Odrzucać.
Bagatelizować.
Dobrze, jakieś jeszcze?
Kojarzyć z najgorszymi rzeczami.
Dobre. Gardzę tym.
Za nic uznać.
Uznać za nic. Jeszcze jakieś macie? Ja miałem po prostu takie, że gardzić Słowem Bożym to przede wszystkim mi się właśnie kojarzy jako uznawać za coś niewartego, tak? Że po prostu to jest... Po prostu, wiesz, jak mówi, czym jeździsz? No, jeżdżę, Oplem. To gardzić chyba jest właśnie. No, coś z tym stylu, właśnie, że takie... Wiesz, i teraz, jaki jest wyraz w naszym codziennym życiu tego? Wiesz, jak czymś gardzisz, to tego... To czego nie robisz względem tych rzeczy, którymi gardzisz?
Nie szanujesz,
tak? Ale czego nie robisz z tym?
Nie stosujesz,
nie zwracasz uwagi.
Tak, omijasz.
Omijasz to, tak? Nie zwracasz uwagi, nie słuchasz, tak? Po prostu staje się to, no bo to jest... Tak, ktoś kupuje nowy telewizor, starego nie chce wyrzucić, bo też ma jeszcze jakąś wartość. Wstawia go do drugiego pokoju, będzie miał w każdym pokoju telewizor, ale ogląda już tylko ten nowy. Tak, coś w tym stylu, wiesz. I teraz, tu jest powiedziane, kto gardzi słowem, ten ginie. Czyli wiesz, odwrotnością słowa gardzić to jest właśnie Przyjmować. Akceptować. Zapraszać, akceptować. Zwracać uwagę. Tak? Wtedy to słowo zaczyna wyprzedzać inne rzeczy, tak? Inne rady. Tak? Jeżeli mam różne rodzaje pokarmów, to wtedy słowo staje się tym najważniejszym. Jak się nawróciłem w technikum i wtedy ja się nawróciłem na wiosnę, a na jesieni zmieniliśmy skład w pokojach, bo chłopak, który z nami mieszkał, jak się nawróciliśmy, został wyrzucony ze szkoły, zostało jedno miejsce wolne, przeprowadził się do nas kolega, który też się nawrócił, więc byliśmy w pokoju wszyscy nawróceni i jeszcze trzech nas było wegetarianami i wtedy odpiłowaliśmy nogi od stołów i krzeseł i siedzieliśmy na ziemi. Tak pasowało nam do pierwszych wieków chrześcijaństwa, wegetarianizmu. Wszyscy do nas przychodzili, bo mieliśmy, trzeba było buty zostawić na korytarzu. Wszyscy mieliśmy takie, siedzieliśmy na takich matach. Tak fajnie było. I mój kolega, Arek, który się nawrócił, on mówi, że jeżeli Słowo Boże jest tak ważne, to on nie będzie nigdy jadł, dopóki nie przeczyta fragmentu Biblii. I my tak uznaliśmy, że takie fajne jest. I później to było straszne. Bo właśnie każdy, przed każdym posiłkiem, tu się wiesz, my tak, byliśmy wegetarianami, więc my nie korzystaliśmy z tej sołówki, gdzie wszyscy chłopacy chodzili jeść, więc my musieliśmy sami sobie ugotować. Nie dość, że jedliśmy później od wszystkich, więc już nam tam dobrze burczało. To jedzenie było marne, bo cały nasz wegetarianizm polegał na tym, żeby nie jeść mięsa, a nie żeby po prostu substytuty żywieniowe, białka zastępować. Zresztą to była komuna i nie było jak. Więc oni tam jedli, wiesz, wątróbki, pasztety, różne rzeczy, a my jedliśmy kapustę z burakami. Więc marne jedzenie. Później niż wszyscy, sami gotują. Kiszki marsza grają, a Arek mówi, haha, nie samymi burakami żyje człowiek. Więc my już umieramy, a on jeszcze wersecik. A jak był dobry, to jeszcze dalej czytał. I my tak się, kiedy on skończy? Tak, a on zawsze uważał, że trzeba przeczytać tyle, aż się naje. Dzisiaj strasznie wygląda. Wiecie, jak on chudy jest? Ale to inny temat. On stosuje to do dzisiaj. I przegiął. Ale dobrze zaczynał. Tak? Więc branie słowa, nie gardzenie Słowa Bożego, to jest branie go jako tego, co jest ważne. Teraz wiecie, jeszcze taka myśl, kiedy Izajasz był u nas. I w piątek miałem taką wyraźną myśl, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, to zobaczyłem, że żydowskie pojmowanie Słowa Bożego, ono jest takie, nie wiem, czy ja dobrego słowa użyję, ale mi się to kojarzyło z takim, z antropologią, z antropocentryzmem, że my w naszym chrześcijaństwie to rzeczy duchowe odsuwamy trochę tak jakby od naszego życia, że mamy nasze życie i to jesteśmy, tak jesteśmy skażeni może tą Greką, nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika, bo tego wszystkiego nie rozumiem. Myślałem, że rozumiem, a znowu nie rozumiem. Ale my, tak, jesteśmy, praca, rodzina, dom, wszystko i później jest ten świat duchowy. Jest po prostu modlitwy są, jest jakaś celebra, jakieś ołtarze, jakieś sakramenty i to jest jakby odstaje od siebie. Natomiast takie mam wrażenie, jak Izajasz opowiadał, to, że cały kult Boga, on był gdzieś osadzony w rodzinie, w domu, to było od razu zastosowywane w życiu, było praktykowane i dzięki temu przetrwało, że było tak bardzo związane z narodem. Ostatnio czytałem o takim księdzu, który był wykładowcą na Kulu. Okazało się, że on był dzieckiem uratowanym z Holokaustu. On wyjechał teraz do Izraela, pracuje w Yad Vashem. Dalej jest księdzem katolickim, ale postanowił szukać swoich korzeni. On mówi, że zawsze w szkole dziwili się, zawsze mówili, że jest Żydem, bo się lepiej uczył od wszystkich. To też mnie zastanowiło po prostu, że po prostu że to bycie ze Słowem Bożym sprawia, że coś z głową też zaczyna się dziać. I właśnie takie miałem wrażenie, jak z Izajaszem tam byliśmy w piątek, że my potrzebujemy właśnie chyba tego bogactwa, żeby Słowo Boże traktować jako coś, co jest bardzo blisko naszego życia, każdego dnia, każdej godziny, w każdym postępowaniu i też w konkretnym czasie poświęconym na to, żeby to Słowo w nas mogło zamieszkać. Tak, żeby nasz kontakt ze Słowem Bożym nie ograniczał się do tak zwanego kościoła, gdzie przychodzimy i słyszymy kazania, parę wersetów, albo czasami ktoś, tak się czasami mówi, postanowi zainwestować i pojechać do szkoły biblijnej i tam ma wtedy więcej trochę, zaczynam jakieś książki, tylko żeby to się stało coś, co jest taką permanentną praktyką, żeby po prostu zanurzać się. Tak? Tu jest powiedziane, że ten, kto nie gardzi Słowem, ten ginie. Więc ja myślę, że jest droga dla dobrego życia naszego i to jest droga zanurzenia się w Słowie. Otoczenia się Słowem, nakarmienia się Słowem, przemienienia się Słowem, tak? I tego nie może zrobić ktoś za nas, bo dopiero kiedy my czytamy Słowo, to ono zaczyna mówić do naszego życia. Kazania są takie, wszystkich trochę zrównują, tak? Ja teraz mam taką ogólną myśl bez słowa ani do proga. To jest takie zrównanie, ale dla każdego z nas przy codziennym studiowaniu to będzie inaczej przemawiało, bo ty jesteś w jakimś konkretnym miejscu swojego życia z jakimiś brakami, deficytami, głodami i kiedy sam dopiero zaczynasz studiować słowo, to ono zaczyna tobie udzielać odpowiedzi na temat tego miejsca, w którym jesteś. I tego bardzo mocno wszyscy potrzebujemy. Zanurzenia się w słowie. Okoliczności naszego życia, one są taką, nieprzychylne okoliczności, one są takimi punktami przełomowymi w naszym życiu. Taką cezura to się nazywa, że po prostu dochodzisz do jakiegoś miejsca i to miejsce, w którym się znalazłeś, ono weryfikuje twoje postępowanie do tej pory. I mówi, koniec, już dalej nie pojedziesz, to po prostu to nie działa. I co my mamy wtedy zrobić? Wielu ludzi wtedy się załamuje. Wtedy właśnie pogrąża się w tym organicznym, w tym ziemskim sceptycyzmie. Że po prostu, co dalej? Ale Słowo Boże sprawia, że nie giniemy, że możemy pójść dalej. Znalazłeś się gdzieś, dobrze, nie jest fajnie, nie jest fajnie, nie ma nadziei, nie ma nadziei. I co teraz? I teraz jest Słowo Boże, które trwa na wieki. Niezmienione jak niebiosa, tak? Wszystko przeminie, ale Słowo nie przeminie. I to Słowo staje się dla ciebie i ta okoliczność, w której się znalazłeś, staje się momentem przełomu, żeby pójść dalej. Okay? Więc jeżeli spotyka cię coś trudnego, coś niepokonywalnego, to nie jest jeszcze źle. Źle jest wtedy, kiedy w takiej sytuacji nie zwracasz się do Słowa Bożego. Wtedy jest dopiero źle. Mam takiego przyjaciela, z którym się nawracałem 25 lat temu i on po prostu przez całe swoje życie chrześcijańskie był w stanie w jednym zborze zagościć tylko kilka lat. I przez te całe 25 lat zmienia zbory. I my się przyjaźnimy, rozmawiamy ze sobą. Jest bardzo dobry człowiek. Wychodzi mu rodzina, wychodzi mu dom. Wiele rzeczy generalnie mu wyszło chyba lepiej nawet niż mi, ale ta jedna rzecz mu nie wychodzi. Nie potrafi być dłużej niż parę lat w jakimś kościele. I myślę, że tak, żeby wszystko było jasne, to myślę, że jest jakiś deficyt w jego życiu, który nie jest zaspokojony i ta zmiana musi się dokonać w nim, tak? To chcę od razu powiedzieć, żeby nie... Ktoś nie myślał, że to jest naturalny stan, że tak się dzieje. Nie, myślę, że jest jakiś brak. Ale z drugiej strony, wiecie, kiedy się z nim spotykam, i to jest akurat bogactwo, to jest takie dobro wynikające z tego zła. Ostro teraz jadę, no ale dobra. Że kiedy z nim rozmawiam, to po prostu i słyszę, co go gdzieś rozczarowało, jak on się przyjrzał czemuś i że to jednak nie jest to, czego szukał. To wiecie, to przez te wszystkie lata potwierdzam, że tam w tych miejscach, w których on odszedł, faktycznie tego nie było. Ja mu nie mówię, że tam fanaberie, trzeba było tam siedzieć. Albo nie mówiłem mu tak, albo nie, zdawało ci się, oni to mieli. To mi się wydawało, że oni tego nie mieli w tej wspólnocie. Oni to mieli. Tylko, że faktycznie tak jak znam trochę wspólnoty, znam też miejsca, w których on bywał i jak to wyglądało, to mogę powiedzieć, że widziałem, że to faktycznie tak było. Wiesz, zacząłem się modlić o niego i zacząłem się pytać. I to jest takie dwutorowe. Z jednej strony wiem, że on musi odpowiedzieć sobie na problem, jaki jest w jego życiu, żeby dojść do miejsca, że on musi chyba zacząć budować innych, a nie szukać miejsca, które będzie jego budowało, że to najwyższy czas. Ale z drugiej strony sobie myślę, to co on zauważa w kościołach jest też prawdziwe. I zobaczyłem, że po prostu jedynym wyjściem z tej sytuacji jest Słowo Boże. Tak? Bo to nie jest tak, że po prostu, że można powiedzieć, że jest brak gdzieś w jakiejś wspólnocie i inni będą krzyczeć, że nie, 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 nie ma, nie zajmujmy się tym, nie ma braku, nie ma braku. Bo jest. Trzeba coś z tym zrobić, tak? Ale można też z tym nic nie robić, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że brak jest. Bo inaczej to jest nienormalne. I do tego właśnie potrzebujemy Słowa Bożego. My, wiecie, zbudowaliśmy nasz dom, później wykończyliśmy, ja się umawiałem z tymi gośćmi, którzy będą natynkować, że zrobią mi puszki pod prąd, oni nie chcieli zrobić tych puszek, powiedzieli, że zostawią mi takie dziury, ja później sobie to tam, te puszki zainstaluję. Otynkowali nam cały dom, zrobili eleganckie gładzie, tylko w miejscach, gdzie są puszki od kontaktów na górze, przy suficie, zostawili takie dziury. Ja nie miałem czasu, pomalowaliśmy to i później przyjechali z... Richard i Sue przyjechali do nas, weszli do domu, patrzyli, te dziury takie przy suficie, takie. I Richard mówi, wow, nawet myszy są inne w Polsce. Bo u nas mają dziury przy ziemi. I wiesz, i teraz, i te dziury dalej tam są, ja ciągle nie mogę się zebrać, żeby je zrobić. I teraz tak, czy te dziury tam są? Takie pytanie mam do was. Czy te są. Ja bym powiedział, nie ma. Ale mógł powiedzieć, tak ma być. A powiedzieć, zostawcie mnie, u mnie będzie inaczej. To chyba to najlepsze było chyba. To ostatnie. Ale prawda jest, że dziury są, tak? I tak samo jest z naszym życiem, że po prostu coś nie gra, giniemy, coś jest ciągle nierozwiązywalne, ten ginie, tak? Ciągle jest jakiś problem, jakiś impas. Słuchaj, Słowo Boże jest rozwiązaniem, jest zaspokojeniem, jest wskazówką, jak to zrobić, jest wskazówką, kiedy to zrobić, jest wskazówką, czym to zrobić, jest wskazówką, jak wierzyć, jest wskazówką, jak się spodziewać, skąd przyjdzie to rozwiązanie. Jest wskazówką nie tylko, co robić, ale też wskazówką, czego nie robić. I w tym jest cała pełnia, tak? W tym jest Boże rozwiązanie. Więc zachęcam was do bycia w Słowie. A, dobrze. Przeskakuję trochę wersetów. To jest klasyczny werset. Izajasza 55. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. Myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię i czyni ją rodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie wszystko, z czym je wysłałem. Wiesz, ten werset pokazuje nam moc Słowa Bożego i pokazuje konkretne rozwiązanie dla naszego życia. Co ja mam w takim razie zrobić? Mi się nie udaje, dlaczego? Bo myśli moje to nie są myśli Boga. Jest coś do zmiany. Tak? My nie chcemy porzucić naszych myśli. Mówimy, ja tak myślę, rozmawiałem też z Izajaszem, mówię, ale wiesz, z tym zadawaniem pytań to tak różnie jest, nie? Mówię, bo nie każdy pyta po to, żeby uzyskać odpowiedź. On mówi, no oczywiście, Jezusa też pytano po to, żeby go przyłapać, więc nie każdy pyta dlatego, że chce znaleźć odpowiedź. Niektórzy pytają, bo chcą po prostu usiedlić odpowiadającego, więc to różnie bywa, tak? Więc ja mówię, no to jak to jest po prostu z tym? On mówi, że wiesz, mówi, no niektórzy ludzie i to chyba, on to chyba tematem niedzieli było, że po prostu my boimy się utracić nasze stanowisko. To jest straszne, bo to nas trzyma w miejscu braku odpowiedzi. Wiemy, ale ja swoje wiem. To jak na przykład tutaj siedzi taki jeden brat tam w kapturze, mam nadzieję, że nie zasnął jeszcze. Ale na przykład słuchaj, naprawdę iPhony to są te telefony, które... Są te telefony, które każdy powinien mieć. Bo to jest po prostu... Naprawdę nic lepszego nie wymyślono.
Złoto, szata.
Słyszę, mówi, że to złoto, szata. Trochę rozmawialiśmy na ten temat. Ten człowiek nigdy nie będzie błogosławiony błogosławieństwem, jakie płynie z korzystania z tego urządzenia. Nigdy nie skorzysta. Się trzyma swojego. I to, wiesz, to jest... tak jak tutaj. Myśli moje to nie myśli wasze. Bóg wie, co jest dobre. Ale my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i my też wiemy, co jest dobre. I teraz, wiesz, i teraz jest jedyne wyjście, to jest po prostu miejsce konfrontacji. Albo z jednej strony jest konfrontacja, że tak powiem, na życzenie w ten sposób, że człowiek brnie w ślepe zaułki, w złe drogi i po prostu nie przejdzie. No po prostu nie przejdzie. Spuchnie i nie przejdzie. I Bóg wtedy czeka, żeby się zmiłować nad tym człowiekiem i zwraca uwagę, słuchaj, no już dalej nie ma jak, już nie ma jak. Już nie pojedziesz dalej, no. To jest koniec twój, to jest doszedłeś do limitu, tak? Nie chcesz się poszerzyć, nie chcesz... Ale drugie też na życzenie może być takie, że będziesz przychodził do Boga i będziesz mówił, Boże, po prostu, naprawdę, tak wiele rzeczy nie działa w moim życiu, ja muszę przestać się oszukiwać, ja muszę wziąć twoją radę, twoje słowo, tak? I zacząć w tym słowie grzebać i szukać, i poszerzać swoje myślenie, co Bóg mówi. I tu zakończenie jest najlepsze, bo jest powiedziane, że Słowo Boże, ono wykonuje pracę. Więc kiedy my je wpuszczamy, to ono do Boga wróci razem z owocem, jaki zbierze z naszego życia. To jest niesamowite, tak? Więc ja siedzę tu na ziemi jako sceptyk, który po prostu nie wierzy w Androida i inne takie tego typu wynalazki. Ale teraz mogę przyjąć Słowo Boże, które przyjdzie i powie mi, a uwierz, bracie, może być inaczej. O, mogę porzucić moją religię iPhone'ową i nawrócić się. I wróci owoc, tak? I to jest, ja tak może taki, słuchajcie, ja tak, no tak powiedziałem, że jesteśmy w, tak w gronie z własnym, więc możemy tak, mogę dzisiaj połajanki zrobić, ale chyba nie mogę zrobić, dlatego muszę gadać o Androidach i iPhone'ach, bo trochę znam wasze życie.
Prorokować.
I nie mogę, prorokować to, i nie mogę po prostu mówić przykładów, bo ktoś by się poczuł dotknięty. Ale i tak wiem, co musi być zmienione w waszym życiu. Tylko o tym nie mówię jako ilustracja kazania. Tak? Ale metodę podaję. Tak? Więc teraz zobacz, w tym miejscu, w którym jesteś, z tymi rzeczami, w którym jesteś, po prostu dopuść Boże Słowo. I ono zacznie tobą poruszać, tak jak mną sceptykiem. Kiedyś przeczytałem książkę Josha McDowella, Droga sceptyka do Boga. I sobie myślę, ha, ale nic z tej książki nie wie, co za tytuł po prostu. Ja to Boga byłem głodny, ja to go szukałem. A ten Josh McDowell, tam Droga sceptyka. Ja nic sceptykiem nie byłem, głodny, byłem zdeterminowany. No ale chyba będę musiał tę książkę jeszcze raz przeczytać. Bo dzisiaj jestem w innym miejscu i potrzebuję Bożego Słowa. Dobra. Czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. O, to jest podobny werset, jak i tamten poprzedni, który czytaliśmy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchtreli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? Tak? Gardzisz słowem Boga, to jakąś mądrość masz, ale to jest wyraźnie znak zapytania. Jaka to jest mądrość? Tak? Ona nie wyprodukowała rezultatów, nie wyprodukowała owoców. Nie ma zmiany, nie ma efektu. Tak? Mówię, nie generalizuję, mówię w konkretnych przykładach w naszym życiu. To znaczy, że mamy jakąś mądrość, ale jaka to jest mądrość? Mądrość niewystarczająca. Może mądrość zwodnicza, może mądrość złudna. Ja też się czasami zastanawiałem, tak mówię, te feng shui, te meble, tak stoją, te kolory, może mógłbym poprawić jakoś nastrój w moim domu. O 90 stopni albo 45 stopni sofę obrócić. Może to... Kto wie? Ale to prawdopodobnie by była jakaś mądrość. Jak ten efekt placebo. Przesunął sofę i nagle mu się poprawiło. I uważa, że się... Dlaczego się poprawił? Dlatego, że myślał, że mu się poprawi. Tak jak kiedyś mieliśmy gwiazdę, zawiesiliśmy betlejemską na choince. Taką wiklinową, pięcioramienną. I ona się obsunęła. I te dwa rogi były do góry, tak? A my tego nie zobaczyliśmy. I później pastor Trybek z Giżycka przyjechał, tak patrzy na choinkę i mówi, a z pentagram wisi? A taka była z wikliny, więc takie były. Więc ja podszedłem i tak obróciłem ją. A on, od razu atmosfera w domu się zmieniła. Więc wiesz, to jest jakaś mądrość. To jest właśnie, nam się czasami wydaje, że pewne rzeczy działają. Wiesz, ja nie narzekam, ja robię tak i zobacz, mam tak, robię tak i mam tak. Ale wiesz, Bóg patrzy z nieba i się śmieje. Wiesz, takiego przyjaciela, wiesz, mamy takiego znajomego, on się był blisko Boga, później kilkanaście lat był, żył w ogóle bez Boga, narobił sobie strasznych problemów. I później się nawrócił, radykalnie. I to było fajne, bo strasznie ożywił się i zaczął być blisko Boga, ale... Kilka miesięcy wystarczyło, że stał się z powrotem mądry. I on po prostu zaczął mówić, przychodzić, mówi mi, słuchaj Marek, bo te zbory, trzeba inaczej, nie? Ja sobie myślę, po prostu 15 lat w świecie, był po prostu 3 miesiące, jaki mądry. Jak nie wiedziałem, jak z nim rozmawiać. Niektóre rady były dobre, niektóre były... Naprawdę, to jest prawda, te zbory mają problemy, wszystkie zbory mają wszystkie problemy. I po prostu... I tak z Izą rozmawiałem, a Iza mówi, ty... To jest, nie przejmuj się, to jest taka, on to taki jest, taka, to jest taka jego chłopska mądrość. On może się potrafi wypowiedzieć po prostu na każdy temat, że on to widział w Biblii, on to wie i on tak mówi. Wiesz, tak dobrze, jak mi Iza pomogła, to zacząłem go spokojnie słuchać. Tak mówię, a, tak się poczułem, jak po prostu przy sklepie GS-u na wsi trochę tak. Zima zła, Tusk zły, tak zły, no coś w tym jest, jest taka mądrość. Ale jaka to mądrość? No to jest taka, więc jakaś, no. Ale jaka? Tak? Ona się ma jakoś do mądrości Bożej. Słabo. Jeremiasza, 33:17. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. O, to jest takie, to jest po nerach, to jest mocne. Po prostu, to jest po korzonkach. Gardzą słowem Pana, pokój mieć. Do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Bóg naprawdę ostrzega, tak? Bóg mówi, po prostu nie masz słowa, to nawet nadzieja się staje zwodnicza, którą ktoś pobudza, mówiąc do ciebie, będzie dobrze i będziesz miał pokój. Pamiętacie, jak na wiatrakach tam opowiadałem o tym, że będzie dobrze albo źle, tak? Jak ktoś się mnie pytał, jak będzie? Będzie dobrze albo źle. Tak się cieszę, że nie mówiłem, że będzie dobrze. Bo bałem się i widziałem, że może być źle. I to się okazało lepszym rozwiązaniem. Bo nie wiem, jak będzie, tak? Jak będzie z naszym zborem? Ja wiem. Na razie jest nieźle. Czy zawsze tak będzie dobrze? No nie wiem. Może wystarczyło nam mądrości, żeby dojechać do tego miejsca? Czy starczy nam mądrości, żeby jechać dalej? Nie wiem. Mój pastor, który był pastorem moim do dnia, kiedy ja nie zostałem pastorem, nie wyjechał na misję. Mówi, dzisiaj czwartkowe spotkanie, to ja się żegnam z zborem i mam takie słowo do zboru i tak chciałbym je wygłosić. To było na ulicy Jezuickiej, tam taki teatr był. Tam mieliśmy spotkania naprzeciwko komisariatu policji. Tam jest, nie wiem, jak się on nawet nazywał, no na Jezuickiej w każdym razie, na Starym Mieście. I on przyszedł i on mówi, mam słowo. I otworzył Księgę Objawienia. Przeczytał fragment, że po prostu, że jak się nie upamiętasz, to cię zdejmę z twojego świecznika. I tam były te nazwy tych zborów. I on mówi, wiecie, sprawdziłem. Nie ma zboru w Smyrnie. Nie ma zboru w Efezie. I on tak mówi. Jak nie będziecie szli za Panem, to tego zboru też nie będzie. A się pożegnalne słowo sobie wymyślił. Tak siedziałem, mówię, halleluja, będzie. To nie będzie, będzie. Mówi, że nie będzie, jak nie będziemy słuchać Pana. Znaczy, on miał tam różny nastrój. Tam.
Jest dalej.
Co?
Przez ciebie dalej jest.
Przeze mnie dalej jest, tak, bo powinien był go zamknąć. A to dobre, to jest dobre. Ci, co znają historię, to teraz sobie się śmieją przy radioodbiornikach. Tak, ale to jest też tak. Tak. Oczywiście nie mówię, żeby straszyć każdego, wszystkim, ale jest po prostu cezura. Jest moment, w którym po prostu trzeba wrócić do słowa, bo inaczej tych pewnych tematów nie przepchniemy dalej. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przewidziane przez proroka Izajasza mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. On wypędzał duchy słowem. Czym wypędzał duchy?
Słowem.
Wypędzał duchy tym, co miał. Słowem Bożym, tak? Tak zawsze czytałem, wypędzał duchy słowem, że to, znaczy to pewnie ma obydwa znaczenia. Czyli mówiąc do niej, to wystarczyło, żeby one wychodziły, tak? Czyli słowa były. Ale z drugiej strony pomyślałem, są tacy, którzy też wypowiadają słowa, a duchy ich nie słuchają. Więc mają inne słowa. Więc możesz dokonać zwycięstwa, jeżeli masz właściwe słowa. Boże słowa, jeżeli jesteś nimi nakarmiony i je posiadasz. To jest zupełnie tak jak ta historia przy świątyni ze sparaliżowanym, kiedy Piotr i Jan przychodzą i mówią, srebra i złota nie mam. Tak jak powiedział jeden kaznodzieja i to możemy powiedzieć wszyscy. Ale druga część już nie wszyscy mogą powiedzieć, bo on powiedział, ale to co mam, to ci daję. Więc trzeba to coś mieć, tak? Więc Słowo Boże. Jeszcze nie wiem, ile tych wersetów, ale chyba już niedużo. Teraz sprawdzę. A, przedostatni. Paweł mówi, nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem, tak? Też po prostu mamy takie w nas, to jest cały kontekst, nie chcę go rozwijać, ale mamy takie życzenie, że Panie Boże, ja naprawdę chcę być Tobie posłuszny. Panie Jezu, ja chcę być dobrym chrześcijaninem, ja chcę być dobrym pastorem. Panie Boże, jestem dobrym Markiem, tak mi widzą ludzie, że jestem dobrym Markiem, ale Ty wiesz, jak jest naprawdę, że dobry nie jestem, ale ja dobry chcę być i chcę naprawdę się Tobie podobać. Wiesz, ale to jest dobre życzenie. Ale teraz droga do tego posłuszeństwa biegnie poprzez słowo i czyn. Słowo, które mam, żeby wiedzieć, co jest nie tak, tak? Bo wiesz, bo tak, no, jestem złym człowiekiem, no czego mi jeszcze brakuje? No jeszcze taki niemiły jestem. To fakt. Ale teraz po prostu, no ale tu jest powiedziane, że przywieźć do posłuszeństwa słowem. A gdzie w słowie jest napisane, żeby być miłym? Ale jest napisane, ja to znalazłem. Akurat. To znalazłem, tak? Ale w takim razie, na czym to będzie polegało, tak? Niektórzy ludzie są nieposłuszni Bogu, bo są mili. I żeby być posłuszni Bogu, muszą przestać być mili. Nie do ciebie. Bo już mu się spodobało. Że droga do posłuszeństwa polega na tym, żeby nie być miłym. To nie było do kogoś innego akurat. Jest posłuszeństwo, ale ono wynika ze słowa. Ze słowa, które jest na ten temat powiedziane, tak? Więc taka modlitwa, Panie Boże, chcę być lepszym chrześcijaninem. Co to znaczy? Dopóki nie ma słowa, to nie wiadomo, co to znaczy. Może to znaczy oczekiwania innych chrześcijan. Będę lepszym chrześcijaninem. A może są oczekiwania pastora. Jeden człowiek odszedł z naszego kościoła, tam to było z 15-16 lat temu, jeszcze nie z tego, z poprzedniego. Ja mówię, czemu ty odszedłeś? A on mówi, bo ja myślałem, że ty chcesz, żebym ja został pastorem, a ja nie chcę być. Ja mówię, człowiek, ja nigdy nie myślałem, że ty nie myślałem o tym, żebyś ty był pastorem. Ja myślałem, że ty tego chcesz. I musiał odejść, no bo czuł taką presję. Tak? My możemy czuć bardzo wiele różnych presji. Jacy powinniśmy być, jacy nie powinniśmy być. Jesteś, wiesz, chrześcijaninem to jedno, później jak jesteś rodzicem, to inna rzecz, bo jeden rodzic z dzieckiem postępuje tak, drugi tak, później ci rodzice przyjdą i pani, weź pani tego syna, wiesz, tak jak my mamy w szkole po prostu, każdy rodzic wie, jak swoje dziecko wychować, ja patrzę na nich i mówię, ja nie chcę, żeby moje dzieci były tak wychowane, jak ich dzieci, tak, ale to musi być gdzieś punkt odniesienia, co jest punktem odniesienia dla nas, tylko Słowo Boże, dobry chrześcijanin, to Słowo to określa. Też taką miałem w piątek chyba taką rozmowę, bo napisałem ten werset, który podał Izajasz, że Miriam wybrała lepszą cząstkę, tak? Że była cząstka lepsza, czy to było służenie przy stole, jak Marta, i była najlepsza. Czyli nie była to kategoria złe i dobre, tylko lepsze i najlepsze. Tak? I napisałem, że nie ma dobra i zła. I ktoś się od razu odezwał, że jak to nie ma dobra i zła? Musi tak być, wiesz. Mówi, a sługo dobry i wierny, to dobry, nie? Czyli sługa może być dobry i zły. No i prawda, ale teraz to, czy sługa jest dobry, czy jest zły, to musi być rozbudowane, co to znaczy. Ktoś powiedzieć, ty to jesteś zły pastor. Czy to jest prawda? I tak, i nie. Tylko musimy to rozwinąć. Co to znaczy, że jestem zły i co to znaczy, że jestem dobry? Kiedy jestem zły, kiedy jestem dobry? W czym jestem dobry, w czym jestem zły? Tak? Ale to opisuje słowo. Do posłuszeństwa wiary, czynem i słowem przywieść narody, ale słowem. Słowo jest po prostu tym punktem weryfikacji. Dobra. I ostatni werset. Z Hebrajczyków 11:3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I to wiesz, to jest takie podsumowanie. Bez słowa ani do proga. Tak naprawdę nic się nie wydarzy wiecznego, trwałego, niezmienionego, jeżeli nie będzie zbudowane poprzez Słowo Boże w twoim życiu. Tak? To, czego nie ma, nie przyjdzie inaczej jak przez Słowo Boże. Mogą się zmieniać okoliczności. Ludzie tak zmieniają. Ja bym chciał zwiedzić cały świat. Ja bym chciał pojechać jeszcze w inne miejsce. Są wszystko dobre rzeczy. One rozciągają nasze życie. Tu jeszcze nie byłem, tam nie byłeś. Ale później wiesz, już tu jesteś, już tam jesteś, już pojechałeś i dalej próbujesz rozmaicić swojego życia. Prawda jest taka, że to, czego nie ma w twoim życiu, powstanie tylko przez Słowo Boże. A nie przez to, że ty zmienisz po raz kolejny okoliczności. Że zmienisz pracę, zmienisz kościół, zmienisz ubranie, uczesanie. Wiesz, ja jestem człowiekiem, który uwielbia zmiany. Mi zaproponowano, teraz jest taki festiwal nadziei z synem Billy'ego Grahama. będzie na stadionie Legii na wiosnę i tam przygotowują szkolenia dla duszpasterzy i chciałem, żebym ja był jednym takim, jeździł po zborach w Polsce i szkolił duszpasterzy. I ja mówię, to na czym to będzie polegało? Mówię, no sobie, przyjdziesz do nas na szkolenie, my cię przeszkolimy, damy ci skrypt i później to szkolenie ty przekażesz w zborach. Ja mówię, takie tam podstawowe takie punkty, tak, na 2-3 godziny. Ja mówię, to w ilu zborach to będzie potrzeba powtórzyć? No w kilkunastu zborach trzeba będzie to powtórzyć. Ja mówię, ja nie, nie dam rady. Jak miałem dwa razy powiedzieć to samo słowo na kursie alfa, to myślałem, że umrę. Ja nie umiem po prostu wziąć skryptu i powiedzieć po prostu, jak Bóg przykazał. No ja jestem złym pastorem po prostu. Ja zawsze improwizuję, zawsze szukam czegoś nowego, nowego koloru, nowego kształtu, nowej formy. Zboru nie można zbudować, bo pastor go ciągle zmienia. Jakby go nie zmieniał, to może by coś powstało. Ciągle na budowie zmiana. Fundament zalali, a już nowy projekt, trzeba nowy fundament, bo projekt się zmienił, bo się wizja zmieniła. Fundament jest jeden. Tamtego nie możemy tknąć, ale te, które my kładziemy, możemy.
Aleluja.
O co chodziło tymi zmianami? Aha. Właśnie, że po prostu ja też taki jestem, że lubię zmieniać, tak? Ale zmiana nie jest po prostu, nie jest zmiana dla zmiany niczego nowego nie stworzy w naszym życiu, tak? Po prostu to jest tylko przekładanie z miejsca na miejsce swojego życia, okoliczności i tak dalej. Jeżeli coś naprawdę ma powstać, to musi powstać dzięki Słowu Bożemu. Amen. Także bez słowa ani do proga. Ani do pogan, ani do proga. Okej. Okay. To co? Są jakieś Biblie do kupienia? W księgarni?
Są.
To trzeba kupić Biblię teraz. Trzeba ją zacząć czytać. Codziennie czytać. Trzeba zwrócić uwagę na te rzeczy w życiu, które się nigdy nie zmieniają. I zawsze są piętą achillesową. Z Achillesem, ale pięta prawdziwa rzecz. I odcisk. Tak? I trzeba się po prostu brać ze sobą do miejsca rozwoju. I wtedy czekają na nas nowe wspaniałe rzeczy. Bo one powstają ze Słowa Bożego. To, co powstanie wieczne i trwałe, nie powstanie z tego, co mamy. Tak? Tak jak Bóg do tych naukowców mówi, weźcie sobie swój własny proch. Nie z cudzego majstrujcie. Słowo Boże jest tym głównym budulcem. Okej, dobra, powstańmy. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Słowem. Słowem Boga, Jezu. I że Twoje słowa są życiem dla nas. Panie, prosimy Cię, żebyś w tym oceanie naszego życia, mądrości, poznania, wiedzy, bogactwa całego, które otwierasz przed naszym życiem, żebyś nas prowadził mocno poprzez swoje słowo. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która potrzebuje skonfrontować jakieś miejsca swojego braku owocności i przemiany w swoim życiu poprzez Słowo Boże. Ojcze, modlę się o to, żeby te miejsca zostały skonfrontowane Słowem Bożym. Panie, bo nie żyjemy dzięki temu, co zjemy. Żyjemy dzięki Słowu Bożemu. Ojcze, proszę Cię, niech ta prawda rozszerza nas i zmienia. Ojcze, proszę Cię, żeby, tak jak do mnie powiedziałeś, żebym usiadł i czytał, żebyś do nas wszystkich wyraźnie też to powiedział. Siadaj i czytaj, Ojcze, żebyśmy to wszyscy usłyszeli i zwrócili się do tego, co jest niezmienne, co jest prawdziwe, fundamentalne, czego nie można ominąć i przeskoczyć. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy też rozpoznali te myśli, z którymi jesteśmy bardzo utożsamieni, uważamy, że są prawdziwe i nasze. Żebyśmy również do tych miejsc potrafili dojść z podejściem, jakie jest tam z proroka powiedziane, że nasze myśli nie są myślami Bożymi. Żebyśmy byli w stanie też podważać nasze słowa, podważać nasze wyobrażenia poprzez Słowo Boże. Byli w stanie odejść od utartych ścieżek, od naszych własnych opinii, które wydają się nam właściwe. Żebyśmy mogli też zadziałać w nowy sposób, w inny sposób, jaki do tej pory nie działaliśmy. Bo może to jest to właśnie to, co Ty chcesz, żebyśmy uczynili. Żebyśmy uczyli inaczej niż czyniliśmy lub niż inni czynią wokół nas. Ojcze, proszę Cię, daj nam ożywczego słowa, daj nam ożywczego tchnienia, Ojcze. Tego się spodziewamy i tego oczekujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, amen.